Czy Zjednoczona Prawica się rozpadnie? Czy będą przyspieszone wybory? A także o koronawirusie. Porozmawiam dzisiaj z panem posłem Andrzejem Sośnierzem z Porozumienia, byłym prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. A ze mną jest pan poseł Andrzej Sośnierz. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Jak pan ocenia ostatnie wydarzenia, ostatni tydzień bardzo gorący w Sejmie? Dlaczego PiS zdecydowało się być może na rozpad koalicji, może nawet na utratę rządu w zamian za tą ustawę tak zwaną futerkową, czy tą ustawę o bezkarności?
No chyba ta ustawa o bezkarności była chyba jeszcze ważniejsza. Tak odnoszę wrażenie, ale to, no to też jest pytanie, czy nie mamy na nie pełnej odpowiedzi. Trochę to zaskakujące, ostrość tego sporu i wrzucenie w takim momencie właśnie takich ustaw, które no, nie, przede wszystkim ta futerkowa tak zwana nie musiały być wrzucane, jeśli budziła kontrowersje. Czy to jest świadoma gra na rozpad? Ale też trudno zrozumieć byłoby taką kalkulację, bo na tym rozpadzie to najwięcej stracić może PiS. W ogóle całą władzę może stracić, bo nie jest pewne, czy następne wybory PiS wygra. To, że mniejsi koalicjanci będą mieli problemy, no to jest też oczywiste. Ale z drugiej strony myślę, że rynek polityczny jest dynamiczny i mogą tutaj powstawać różne inne koalicje jeszcze, Które wcale nie muszą oznaczać aż takiego wyroku, jak to prorokuje PiS dla tych mniejszych koalicjantów. Natomiast największym stratnym może być właśnie PiS, więc to mnie trochę zaskakuje.
Jak pan to właśnie widzi teraz, dzisiaj, jakby miał pan to oceniać? Czy będą przyspieszone wybory, czy gdzieś jednak koalicja się z powrotem poskleja?
Ja traktuję to jako mimo wszystko jako chwyty negocjacyjne. No, trzeba w negocjacjach, żeby mniej dać, no to trzeba trochę więcej może przycisnąć. Ciągle to traktuję jako grę negocjacyjną. Jeśli coś się okaże jednak, że to bardziej poważnie, a nie tylko gra, to będzie dla mnie pewne zaskoczenie.
Czy jeśli byłyby te przyspieszone wybory, czy porozumienie poszłoby samodzielne, czy będzie szukać jakiegoś koalicjanta bądź jakiejś nowej, szerszej formuły, na przykład w rodzaju tej partii republikańskiej?
Z pewnością w aktualnej sytuacji lepiej byłoby poszukać jeszcze jednego koalicjanta. Jak mówię, rynek polityczny jest dynamiczny i z tym nie powinno też być problemu, tylko trzeba się tu rozważnie porozglądać i zastanowić.
Panie pośle, dzisiaj rozmawiałem z prezesem Unii Polityki Realnej Bartoszem Józwiakiem. On podał taką hipotezę, że być może PiS chce tych przyspieszonych wyborów, żeby teraz przegrać, oddać władzę, bo z końcem roku on się spodziewa krachu finansów, że te wszystkie wydatki w ostatnich lat się spiętrzą. Ten duży deficyt, już wiemy, mówi się o 100 miliardach, miało być na zero. No i że PiS będzie chciał oddać teraz władzę komuś, kto sobie z oczywistych racji nie poradzi z tym kryzysem, no i potem z powrotem wrócić do władzy. Jak pan ocenia taką hipotezę?
Nie bardzo, no taką kalkulację też można przyjąć jako jedną z możliwych. No czy tak jest rzeczywiście, no trudno powiedzieć, ale to jak to wszystkie hipotezy. Hipotezy są mniej lub bardziej prawdziwe, no więc tutaj, no tak, no tak, to jest też hipoteza, która może być prawdziwa, że przewidywany krach finansowy lepiej rzucić na barki kogoś innego.
Czy porozumienie prowadzi już jakieś rozmowy koalicyjne z przyszłymi być może koalicjantami?
Nie, no to za wcześnie w tej chwili. Przecież mamy koalicję z Prawem i Sprawiedliwością i wydaje się, że ona jednak tutaj przetrwa tą próbę. No to pierwszy taki konflikt, czy ten pierwszy konflikt musi od razu doprowadzać do do rozpadu koalicji? No, niekoniecznie.
Czyli rozumiem, że pan liczy, że jednak Zjednoczona Prawica przetrwa teraz ten okres i gdzieś ta koalicja jednak zostanie, tak?
Tak, tak. Ja liczę, że ta koalicja jednak pozostanie, tak.
Okej, przejdźmy do koronawirusa. Dzisiaj padł rekord zakażeń w Polsce, 1002 osoby. To jest dzienny rekord. Niedawno wybrano nowego ministra zdrowia. Został nim pan Adam Niedzielski. Dużo mówiło się o tej nowej strategii. Na razie widoczna jest zmniejszona ilość testów, bo wcześniej robiono w porywach nawet 35 tysięcy testów dziennie. Dziś to jest najwięcej około 25 tysięcy, a nawet 10 tysięcy testów dziennie. Jak pan ocenia rozwój tej epidemii i te nowe metody, nową strategię?
No, tu nareszcie nowy minister rozpoczął działania i przeprowadził niektóre sprawy, które już dawno powinny być wykonane. Natomiast to, że jest więcej zakażeń, to mnie to nie zaskakuje. Przed tym ostrzegałem. To moim zdaniem jeszcze nie koniec. Częściowo to może być wynik tego, że w tej chwili więcej osób może kierować do testów, do testowania, co ten wynik jak gdyby pokazuje całą nieprawdę o dotychczasowych naszej wiedzy o epidemii. Jeżeli to jest wynikiem tylko tego, że teraz lekarze rodzinni mogą kierować do testowania, a to zresztą też nie wszystkich, tylko tych, którzy są objawowi, no to znaczy, że poprzednio żyliśmy w pełnej niewiedzy i nadal żyjemy. Ja uważam, że my nigdy w czasie tej epidemii nie znaliśmy prawdziwego obrazu ilości zakażeń. W Polsce to bardziej było uwarunkowane zawsze albo wydolnością systemu testowego, albo politycznie, bo nawet wahnięcie, gdyby popatrzeć, kiedy taki spadek ilości zakażeń wykrytych występuje na całej tej krzywej zachorowań, to on dokładnie jest wtedy, kiedy były wybory. No nie przypuszczam, żeby wirus był tak miłosierny i postanowił w czasie wyborów mnie zakażać, więc to tam wszystkie, to jest krzywa, można powiedzieć, nieprawdy, niestety. I teraz być może nawet tylko przy wykonywaniu chyba bodajże 15 tysięcy testów, taki wynik 1000, no to zwiększona wykrywalność. Ale to tylko pokazuje, że no każda zmiana, choćby w tym, kto może kierować, powoduje, że już mamy inny wynik i że ten wynik, który do tej pory nam był pokazywany, był nieprawdziwy. No smutne to. My nad tą epidemią w ogóle nie panujemy. Ona cały czas niestety w Polsce wplątała się w kampanię wyborczą i ona niestety cały czas była traktowana też politycznie, co nie do końca dziwi, no bo oczywiście przeciwnicy też chętnie wykorzystali każde tutaj niepowodzenie, także nasza i wykorzystywali. Także nasza cała ta epidemia wplątana w kampanię wyborczą spowodowała, że my, no, ona cały czas była elementem gry politycznej, zamiast być po prostu przedsięwzięciem skutecznej walki z epidemią, czy być przedsięwzięciem, co całe działania powinny były być na to nakierowane. No więc mnie nie dziwi ten wynik. Być może on jest prawdziwszy od tych, które były do tej pory nam prezentowane, ale to też jest pewnie niepewne, dlatego że prezes NFZ-u ograniczył te skierowania tylko do pacjentów objawowych. W takim razie ci, którzy są podejrzani, a nie mają, ci, którzy są nosicielami, a nie mają objawów, tutaj nie będą badani. I jeszcze jedno chciałem dodać. Proszę zwrócić uwagę, jak my nie uczymy się na nie tyle na błędach, ale nie nabywamy wiedzy wraz z epidemią. Mianowicie chcę zwrócić uwagę, że na Śląsku, że Śląsk w tej chwili ląduje tam na dalekim miejscu, bodajże szóstym czy siódmym, co do ilości zachorowań. No i czy ktoś nie zapyta i nie powie, a jest to jeden z najludniejszych regionów w Polsce. Więc pytanie, co się stało? No to się stało, że tu przez pewien czas bardzo intensywnie prowadzono testowanie i to bez żadnych ograniczeń. szerokie testowanie populacji i ono wyeliminowało tych bezobjawowych i wykryło tych bezobjawowych nosicieli. Skoro tu na Śląsku już w tej chwili tak mało zakażeń, to jest wynikiem tej akcji testowania. Więc na Boga, no dlaczego nie robić, to jest z tego tylko wniosek. Trzeba tę akcję testowania robić wszędzie i na tyle intensywnie jak na Śląsku, bo tu na Śląsku w tak ludnym obszarze udało się tą epidemię opanować.
Jak pan przewiduje przyszłość tej epidemii? Lekarze, niektórzy lekarze obawiają się, że to sprzężenie z tym okresem grypowym no, spowoduje, że polska służba zdrowia stanie się niewydolna.
Nie, tak nie będzie, dlatego że no chyba, że w wyniku jakiejś nieudolności w krajach Europy Wschodniej, w Polsce też epidemia przebiega łagodniej, nie ma takich ostrych przypadków jak w innych krajach Europy Zachodniej. Cały blok wschodni choruje łagodniej, śmiertelność jest niższa i w związku z tym nie obawiam się takiej sytuacji, że zabraknie tu respiratorów, bo to najbardziej było dramatyczne. Natomiast chorych będzie rzeczywiście dużo, ale też no, pokazywanie, że przede wszystkim ile osób wyzdrowiało, to jaki taki zwrot od czasu ministra Niedzielskiego, że teraz pokazujemy przede wszystkim na początku tych komunikatów, ile osób wyzdrowiało. Ale osoby zdrowieją same, no nie ma lekarstwa i nie jest to żadna zasługa tego lub innego ministra lub tego czy innego tam ośrodka medycznego, bo ta choroba nie ma w tej chwili jeszcze lekarstwa, najwyżej można łagodzić objawy. Zresztą trochę podobnie jak z grypą, gdzie właściwie tylko szczepionki jej zapobiegają, ale jak ktoś zachoruje, to już choruje. Więc w związku z tym, że nie mamy tutaj lekarstwa, to pokazywanie, ile osób wyzdrowiało, jest właściwie informacją jałową, no bo te osoby prędzej czy później same wyzdrowieją. One się same, ich organizmy same pokonały tą, to jest największa ilość, same pokonały tą epidemię, to zachorowanie. Chyba, że tam trzeba było wspomagać no, lekami przeciwgorączkowymi, no, czasem zmniejszającymi odczyny zapalne, ale to tylko lekkie wspomaganie. Więc tu nawet i to jest tutaj przedmiotem manipulacji pewnych takich medialnych, te komunikaty, które codziennie są przedstawiane.
Panie pośle, na koniec zapytam o tą umowę polsko-amerykańską o zwiększonej obecności obronnej. Została w tym tygodniu ratyfikowana w Sejmie. Wiele środowisk krytykowało. Jak pan głosował za? Jak pan ocenia samą tą umowę, fakt jej podpisania?
No, świat jest oczywiście dynamiczny, polityka światowa też. My jesteśmy skazani na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Nie mówię to w złym tego słowa znaczeniu. To jest ten element polityki światowej, ten Stany Zjednoczone, które pojawiły się na mapie politycznej od 200 lat ponad, to jednak element nowy w polityce światowej. Póki nie było stanu, to w Europie no, byliśmy skazani na sojusze raz z prawej strony, raz z lewej strony, raz od wschodu, raz z zachodu. Różnie to nam wychodziło. Pojawiły się Stany i to jest nasz naturalny sojusznik. Oczywiście z sojusznikiem też trzeba czasem twardo negocjować jakieś tam warunki, ale uważam, że w dzisiejszej sytuacji politycznej to jest nasz najwłaściwszy kierunek działania i najwłaściwszy sojusz. Co, jak mówię, nie znaczy, że należy od razu na kolanach, ale mając swoją osobowość i swoich interesów broniąc, ten sojusz jest właściwym sojuszem.
Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję bardzo serdecznie za pana czas. Był z nami pan poseł Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.